wszystkich z zewnątrz do zajmowania miejsc wewnątrz. Rozpoczynamy nasze nabożeństwo. Rozpoczynamy uwielbieniem. Kochani, dzisiaj mamy też i gości, o czym powiem w informacjach po uwielbieniu. A teraz może wstaniu wszyscy pomódlmy się za ten czas wspólnie tutaj razem, za słowo, które będzie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci za to, że Ty zawsze przychodzisz do nas. Ty zawsze jesteś obecny, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Twoje słowo jest wieczne i niezmienne, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty zawsze czuwasz nad nami, Panie. I nic nie dzieje się, Panie, bez Twojej wiedzy. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystkie przedsięwzięcia, Panie. Dziękujemy Ci za ten dzisiejszy dzień, za ten poranek, Panie. Dziękuję Ci za wszystkich tutaj obecnych, Panie. Ty błogosław nas, Panie. Ty dotykaj naszych serc, aby Twoje słowo przechodziło, Panie, przez nasze serca i dokonywało przemiany, Panie. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za Twoją miłość, Panie, jaką masz do nas i cierpliwość, Panie. I że zawsze czekasz, aż zaczniemy, Panie, uświęcać się i efekty tego będą, Panie. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za to, że jesteś, Panie, niezmierzony. Za to, że żadnym umysłem Ciebie nie możemy ogarnąć, Panie. I to jest w Tobie wspaniałe. Chwała Ci, Panie. Amen. Panie, chwała Ci. Halleluja. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie, za tą naszą społeczność, Panie, że możemy stawać przed Tobą, Panie. Chwała Ci. Halleluja. Dziękujemy Ci za pastora, Panie, tam, gdzie jest ze swoją rodziną, Panie. Ty błogosław go, aby szczęśliwie powrócili, Panie. I dziękujemy Ci za to, że Ty błogosławisz ich, Panie, i postawiłeś ich tutaj, Panie, że mogą nam służyć, Panie. Dziękujemy Ci za to. Chwała Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci za tą ewangelizację labirynt, Panie, która ma być, Panie. Ty poruszaj serca ludzi, Panie, którzy są zaproszeni, Panie. Ale także poruszaj serca nasze, Panie. Nas tutaj, którzy jesteśmy, Panie. Abyśmy też doświadczyli Twojej obecności, Twojego działania, Panie, w naszym życiu, Panie. Ale też działania wokół nas, Panie, gdzie się znajdujemy, Panie. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to, że jesteś żywym Bogiem, Panie. Że nie zapominasz o każdym z nas, Panie. Ale że nas kochasz i czekasz na każdego z nas, na serce każdego z nas, aby było miękkie i chłonne, chłonne Twojego słowa. Dziękujemy Ci za to. Halleluja. Mam kilka ogłoszeń. Część jest związana z labiryntem, z ewangelizacją. Można sobie usiąść. Mamy wśród nas gości brata Arka i Asię Sawera. Siedzą tutaj z przodu. Brat Arek jest starszym zboru w Giżycku. Jest koordynatorem misji ewangelizacyjnej Labirynt. Dzisiaj brat Arek usłuży nam Słowem Bożym. Zachęcam do otwierania Biblii i śledzenia wszystkiego, jak się rzeczy mają. Z ogłoszeń jeszcze mamy urodziny. Łukasz Sokołowski w tym tygodniu. Nie wiem, czy jest, tak? Życzenia po nabożeństwie. Po nabożeństwie będzie takie 5-minutowe spotkanie duszpasterzy z bratem Antonym. To proszę pamiętać o tym i wszyscy, którzy się zgłosili w związku z ewangelizacją. Labirynt, 5 minut po nabożeństwie. Proszę o pozostanie. I po nabożeństwie będzie obiad, na który wszystkich serdecznie zapraszamy. I trzeba będzie też zostać, przesunąć tutaj wszystkie krzesełka, które są. Muszą zmienić miejsce. Każda para rąk się przyda. Każdy jak weźmie po 2-3 krzesełka, to będzie to szybko. I raz, dwa uprzątniemy tutaj miejsce, bo o godzinie 14 plus minus planujemy rozpoczęcie tutaj już montażu tej właśnie instalacji Labirynt. I jeszcze jest taka prośba w tym tygodniu, kochani. Wiele z nas ma Facebook, Messenger, jest strona w internecie Labirynt, jest udostępniona przez brata Arka tutaj. Prosimy udostępniać swoim znajomym. Jeżeli nie umiemy, nie potrafimy wyjść na ulicę i zaprosić kogoś, albo może mało osób spotykamy, albo mamy mało takich znajomych, którzy bezpośrednio mamy z nimi kontakt, ale mamy kontakt przez Facebook, zachęcam wszystkich, żeby udostępniali. Robimy to po to, żeby ludzie odnaleźli drogę do Boga. Żeby wszyscy nasi znajomi odnaleźli drogę do Boga. Żeby wszyscy nasi sąsiedzi odnaleźli drogę do Boga. I zachęcam was, żeby wszystkich znajomych swoich zapraszać, żeby mogli tutaj przyjść. Jest telefon, po który trzeba wcześniej zadzwonić i umówić się na konkretną godzinę. Dlatego, że osoby wchodzą co 10 minut. Są jeszcze zaproszenia. Już nie ma ich wiele, ale mam kilka sztuk. Też tutaj są. Kto chce zaprosić osobiście kogoś, swojego znajomego, szefa, kierownika, kolegę w pracy czy gdziekolwiek w tym tygodniu, jeszcze mamy zaproszenia. I siostra Ewa Wojciechowska chciała coś powiedzieć. Siostro, gdzie jest? W związku ze sprzątaniem.
Chwała Bogu, bracia i siostry. No, jestem bardzo pod wrażeniem naszego sprzątania, ponieważ zaczęliśmy od lipca wspólnie sprzątać kościół pod kierownictwem Antonego, który zarządza sprzątaniem. Mnie poproszono, żebym właśnie zapisywała na sprzątanie i przypominała. I ja osobiście w tej chwili widzę naprawdę wielkie błogosławieństwo w tym, ponieważ to jest taka malutka rzecz, ale tak bardzo integruje nas właśnie przy tym i angażują się całe rodziny. Wszyscy zauważają potrzeby Kościoła. Jesteśmy no, wtedy naprawdę tak zintegrowani przy tym. No naprawdę, każdy się angażuje w ten sposób, że widzi, że no niemal skończył się płyn do szyb. Biegną, kupują, po prostu widzą, że tu jest potrzeba i każdy potem mówi, wiesz, no ale to jeszcze nie zrobione, tamto i po prostu to jest takie wspaniałe, że kiedy my się angażujemy w odbudowę jakby naszego kościoła, bo kiedy się zatroszczymy o niego, Bóg zatroszczy się też o nasze sprawy. A myślę, że właśnie to sprawi, że da nam coś więcej. Wiadomo, to jest sprzątanie tylko, ale to jest naprawdę takie ważne. I dlatego jestem bardzo wdzięczna za wszystkich, którzy się zaangażowali. I proszę o zapisywanie się na wrzesień, bo już sierpień wypełniony. Także błogosławię wszystkich i bardzo dziękuję. Naprawdę ja osobiście jestem niesamowicie tym zbudowana. Ja sama tak mówiłam, o nie, ja nie będę napominała kogoś, żeby ktoś sprzątał. Ale widzę, że to jest tak bardzo potrzebne, żebyśmy wspólnie coś robili dla Boga. Chociażby to malutkie sprzątanie, ale jest to ważne. Dziękuję za wszystkim za sprzątanie.
Są ci sprzątający, są ci, co brudzą. Ja tutaj nabrudziłem w korytarzu, bo malowałem i to też grupa, która sprzątała, no to super. Ładnie posprzątali po mnie. Chociaż ja tam zamiotłem, ale jednak mycie jest obowiązkowe. Kochani, także zapisujmy się na następne terminy do sprzątania na wrzesień teraz, tak? A teraz zaśpiewamy jedną pieśń, podczas której zbierzemy kolektę na sprawy naszego zboru. Wielbimy Cię wszystkim, Panie, co mamy. Wielbimy Cię słowem, Panie, sercem, Panie, całym swoim życiem, Panie, ale też wielbimy Cię tym, co potrafimy, Czyli jeżeli mamy pieniądze, Pani, oddajemy też na chwałę dla Ciebie tutaj, aby nasza społeczność się rozwijała, aby coraz więcej ludzi było, aby oddawali swoje życie Tobie, Panie, i szczerze, aby szli za Tobą. I dziękujemy Ci za to, że błogosławisz nam, za to, że mamy zawsze co tutaj wrzucić, Panie, i Ty nie zostawiasz nas bez swojej opieki, Panie. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, Panie, na każdy czas, Panie. Dziękujemy Ci. Amen. A teraz naszym zwyczajem jest, abyśmy się wszyscy przywitali. Troszkę była dzisiaj zmieniona kolejność, ale teraz przywitamy się wszyscy. Proszę pamiętać o naszych gościach, przywitać ich.
Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Bardzo cieszę się, że mogę tu być. Chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Halleluja. Powiem Wam, że kiedy tworzyliśmy labirynt, nie jesteśmy autorami labiryntu, żeby było jasne, ale kiedy tworzyliśmy labirynt, to moim marzeniem było to, żeby być tylko w województwie warmińsko-mazurskim. Nigdzie nie chciałem się stamtąd ruszać. Ja bardzo kocham swoje miasto. Nie urodziłem się w tym mieście, ale bardzo kocham swoje miasto. I myślałem, że tylko, wiecie, takie pole misyjne mamy tylko na Mazurach. Ale już w tym roku byliśmy i w Strzegomiu, i w Lublinie, i w Chełmie, i jeszcze na południu będziemy w Jaśle i w innych miejscach. Tak więc po prostu to przerosło moje oczekiwanie. Wiecie, nieraz nie wiemy, co Pan ma tak naprawdę dla nas. Nie wiemy. My stawiamy małe kroczki, ale Bóg ma dla nas obfitość, ogromną obfitość. I nawet sobie nie zdajemy tego sprawy. Chociaż powiem Wam naprawdę, że czasami ta obfitość mnie przeraża. Mówię, Boże, czy podołam? Boże, czy damy radę? Jesteśmy zmęczeni. Pół roku nas w domu prawie nie ma. A więc mamy swoje obowiązki w zborze naszym. Tak więc mówię, Panie, ale wiecie, za każdym razem, kiedy jesteśmy i słyszymy świadectwa różne, to nas popycha dalej, do przodu. Jeszcze, 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 jeszcze. I to jest niesamowite. Halleluja. Amen. Amen. Kochani, kiedy brat pastor Marek poprosił mnie, żebym usłużył Wam Bożym Słowem, powiem Wam, na początku nie bardzo tak chciałem. Dlaczego? Dlatego, że dopiero wróciliśmy z trasy, cały tydzień był taki bardzo zalatany, u nas mieliśmy ewangelizację uliczną jeszcze, tak więc mieliśmy dużo pracy. I mówię, Boże, nie zdążę się przygotować, tak żeby po prostu powiedzieć coś w takim normalnym czasie, wiecie? Dlatego, że ludzie, którzy ewangelizują, lubią ewangelizować, lubią dużo też mówić. I czasami, wiecie, z tym czasem jest problem. Tak więc gdybym przedłużał, to ktoś niech tak zrobi i ja już będę wiedział, o co chodzi. I przerwę, dobrze? Kochani, skłońmy nasze głowy na chwileczkę. Halleluja. Panie Jezu, chcę Ci podziękować za Twoją łaskę. Chcę Ci podziękować za Twoją dobroć. Chcę Ci podziękować za ten zbór, Panie. Chcę Ci podziękować za Twój lud, który, Panie, wykupiłeś swoją świętą krwią. Który przysposobiłeś, Panie, do królestwa swego, Panie. Dziękuję Ci z całego serca, że mogę dzisiaj stanąć przed Twoim ludem. Mogę dzielić się słowem. Mogę dzielić się, Panie, tą radością, jaką Ty dajesz, Panie, do mojego serca. Boże, chcę Ci dziękować z całego serca za to, że jesteś pośród nas. Nie jesteś gdzieś indziej, Panie, ale jesteś tu dzisiaj, Panie. Halleluja. W każdym miejscu, gdzie są Twoje dzieci, w każdym miejscu, gdzie dwaj lub trzej zgromadzeni są w imię Twoje, tam Ty jesteś pośród nich. I Panie, dziękuję Ci za Twoją obecność. Dziękuję i uwielbiam z całego serca. Pomóż mi, Panie, przekazać, Panie, to, co Ty chcesz, abym dzisiaj powiedział, Panie. Aby trafiło to do ludzkich serc, Panie. Aby tworzyło przemianę. Aby tworzyło, Panie, nowe rzeczy, Panie. Boże, proszę Cię z całego serca i dziękuję Ci za Twoją łaskę. Alleluja. Amen. Kochani, kiedy brat Marek mnie poprosił o te słowo, to właśnie mówiłem już, że nie bardzo chciałem, ale od razu przyszła mi pewna myśl do głowy. Pewna taka szczególna myśl, a właściwie takie cztery pytania, które chciałem Wam rzucić. Odpowiedzcie mi na nie, ja lubię mieć kontakt, wiecie, tak więc wybaczcie, że nie będę tylko mówił, ale też będę chciał czegoś od Was. Mam takie pytania. Kto z Was lubi łapać ryby? Jedna osoba, dwie, trzy. Jest, o, aleluja. Dobrze, a kto nie lubi łapać ryb? Kto nie lubi? Okej, a kto nigdy nie łapał ryb? A podnoszą ręce ci, którzy mówią, że nie lubią. Dziwnie to jest trochę. Wiecie, trochę to jest dziwne czasami, bo ludzie mówią, nie lubię, ale nie łapałem. Nigdy, wiecie, czegoś nie jadłem, ale już nie lubię. Dlaczego? Bo to nie wygląda apetycznie. I powiem wam, to jest naprawdę niesamowite, że czasami pytam ludzi o coś, oni mówią, nie, ja tego nie lubię. Kiedy pytam, słuchaj, przyjmij Pana Jezusa, ja o Bogu już swoje wiem i mi to wystarczy. Już więcej nie potrzebuję Boga. Ja Go będę potrzebował wtedy, kiedy będę miał potrzebę. To wtedy będę Go potrzebował. A więc dopóki nie mam potrzeby, nie potrzebuję Boga. A Słowo Boże mówi, skosztuj i zobacz, jak dobry jest Pan. Ale wracając do tych rybek. Wiecie, ja uwielbiam łowić ryby. I nie mam na to czasu. Uwielbiam naprawdę, powiem wam szczerze, że nawet ze sobą zobaczycie, jak będziemy rozpakowywać, to zobaczycie, jaki mam arsenał. Cały, dlatego że później po labiryncie chcemy pojechać do naszych przyjaciół, którzy też nas tutaj odwiedzili, są z nami, przyjechali specjalnie. I wiecie, i później mam zamiar łowić ryby. Nie wiem, czy nam to wyjdzie, ale może nam coś tam takiego wyjdzie. Ale kochani, o co chodzi, jeżeli chodzi o te ryby? Dlatego, że dlaczego pytam was o to, czy lubicie łapać ryby? Wiecie, kiedy mówię ryby, to nie mam na myśli tylko takich z łuskami, z płetwą i ogonem. Ale kiedy mówię ryby, mam na myśli te ryby, o których myślał Pan Jezus, kiedy mówił do Piotra, że ty będziesz łowił, ale nie ryby, ale ludzi. Kto z was lubi łowić ludzi? No, tak jeszcze niewielu. Mam nadzieję, że dzisiaj po kazaniu to wszyscy będziecie lubili. Kto lubi łowić ludzi? Kto lubi łowić ludzi? Co to znaczy łowić ludzi tak naprawdę? Młodzi ludzie czasami mówią mi takie coś. Nie chcę się nawrócić tak naprawdę. Pytam się dlaczego. Dlatego, że będzie to ode mnie czegoś wymagało. Będzie wymagało zmiany stylu mojego życia. Będzie wymagało to, że ja będę musiał się zmienić. A mi to nie pasuje, jestem młodym człowiekiem. Ale pytam ich, czy skosztowałeś, czy kiedykolwiek zobaczyłeś, jak to jest żyć z Jezusem? Czy doświadczyłeś czegoś takiego? Zawsze, wszędzie mówię, staram się 3 minuty opowiedzieć swoje świadectwo i wam też powiem, dlatego żebyście wiedzieli, kim jestem. Wychowałem się w rodzinie, jak większość z nas, tak zwanej katolickiej, można powiedzieć nie do końca, wiecie, takiej no, codziennie biegającej można do kościoła. Ale ja byłem osobą szczególną, dlatego że byłem codziennie w kościele. Dzień w dzień byłem w kościele. O 6 rano codziennie byłem. Byłem ministrantem. Wiecie, szukałem Boga i byłem pełen nadziei, że On mi się objawi. I wiecie, tak trwało to do 14 roku życia. I naoglądałem się różnych rzeczy. Chodziłem z księżmi w różne miejsca, wiecie, i widziałem wszystko to, co oni czynią, to, co robią. Wybaczcie, jeżeli kogoś to dotknie, co powiem. Ale naoglądałem się tego wszystkiego i stwierdziłem jedno. Jeżeli to są słudzy Boga, to Boga nie ma. To Boga nie ma. I stałem się ateistą. Przestałem wierzyć w Boga. Przestałem Mu ufać. Przestałem w ogóle cokolwiek. Wdałem się w takie towarzystwo bardzo nieciekawe. Zacząłem pić alkohol. Mając 14 lat, w wieku już 15-16 lat prawie byłem alkoholikiem. Moje życie było zrujnowane. Myślałem, że szybko mi jakieś pewne rzeczy pomogą. A więc co? Wojsko. Poszedłem do wojska. No, zdarzało się, że były dni, kiedy nie piłem, ale okazało się, że też w wojsku można pić. Później mówię, może, kiedy wyszedłem z wojska, mówię, a może małżeństwo coś zmieni? Może żona w końcu mnie, wiecie, weźmie w garby? Może ja jakoś zacznę żyć inaczej? Co się okazało? Jeszcze gorzej. Zniszczyłem prawie całe swoje małżeństwo, zniszczyłem całe swoje życie. Nic to nie wyszło, nic się nie udało z tego wszystkiego. I wiecie, kiedy moja żona się nawróciła do Pana Jezusa Chrystusa, to pozyskała mnie w pewien szczególny sposób. To jest sposób, który dzisiaj kobiety nie za bardzo lubią. A wiecie jaki? Bez słowa. Amen. Kobiety, niewiasty, amen. Bez słowa. Dlaczego? Bo powiem wam szczerze, że ona pokazała mi Jezusa własnym życiem. Ona pokazała mi Jezusa życiem. Powiem wam jedną rzecz, ja jej zabroniłem się modlić, ja jej zabroniłem czytać Słowa Bożego. Ona się mnie bała i powiem wam taką rzecz, że naprawdę była gotowa to zrobić. Była cicho, ale ja któregoś dnia patrzyłem, a ona modli się w łazience i na kolanach swoich i mówi słowa, które po prostu mnie zdumiały. Ja byłem dla niej złym człowiekiem, a ona się modli o mnie. I dla mnie to było niesamowite. Pozyskała mnie dla Jezusa Chrystusa. I później, kiedy, wiecie, kiedy ja zobaczyłem, że faktycznie to tylko Bóg mógł ją zmienić, to zacząłem mieć takie myśli i mówię, Boże, ratuj mnie, Boże, zmień mnie. Jeżeli Ty istniejesz, naprawdę, jeżeli istniejesz, to zmień moje życie. Jeżeli zmienisz moje życie, to ja będę Ci służył do końca swoich dni. Ale wiecie, nie przyszło to tak łatwo. Widziałem jej życie, ale też targały mną ciągle niewola. I co się stało? Wiecie, któregoś dnia siedząc, już później poszedłem do wojska, będąc żołnierzem zawodowym, byłem dowódcą warty, wziąłem pistolet i chciałem zakończyć swoje życie. Powiedziałem, bez sensu, takie życie nie ma sensu. Ale Bóg nie pozwolił na to. Nie pozwolił mi na to i stało się to, że któregoś dnia w końcu padłem na kolana i zawołałem do Jezusa. Odpowiedział mi w niesamowity sposób. Nie w ten dzień, który się modliłem. Wiecie, my musimy nauczyć się rozróżniać jedną rzecz. Modlitwę grzesznika nie czyni cię od razu, nie zawsze, nie czyni cię osobą nowonarodzoną. Żeby to było jasne, nie zawsze tak jest. Wielu ludzi, wiecie, mówi, o, witam cię bracie, bo się modliłeś, a się okazuje, że jego życie w ogóle się nie zmienia. I powiem wam, ja przyjąłem Jezusa Chrystusa 13 stycznia 93 roku. Ale nowo narodziłem się o godzinie 7:30 rano w drzwiach swojej kancelarii 14 stycznia. Dlaczego to mówię? Dlatego, że coś się wydarzyło wtedy. Kiedy się obudziłem rano, kiedy szedłem do pracy swojej, była rzecz dziwna. Obudziłem się i mówię, chwała Bogu, ugryzłem się w język. Mówię, co ja mówię? Co ja bełkoczę w ogóle? Przecież ja nie znam Boga tak naprawdę. Zapomniałem już, że się modliłem. Ale wiecie, pierwszy raz od 10 lat wstałem, że tak powiem, trzeźwy. Nie miałem kaca. To było dziwne. Od 10 lat przespałem całą noc. To było to jeszcze bardziej dziwne. I szedłem do pracy, rozmawiałem z Bogiem jak z najlepszym kolegą. Oczywiście, wiecie, nie w uszach go słyszałem, ale tak głęboko w swoim sercu, że naprawdę miałem z nim relację. I ktoś by powiedział, nawróciłeś się. Na nowo narodziłeś się. Nieprawda. Dlatego, że kiedy wszedłem w drzwi kancelarii swojej, coś się wydarzyło. W pewnym momencie jakby ktoś mnie złapał i trzymał mnie mocno w drzwiach. Nie mogłem się ruszyć ani w prawo, ani w lewo. Siedział mój pisarz, siedział tam jeszcze ktoś i mówił, myśleli, że jestem pijany z powrotem. A ja w tym dniu nic nie piłem. I wiecie, kiedy mnie tak ta siła taka, ja wiem dzisiaj, co to było, ale wtedy nie wiedziałem. Kiedy to mnie trzymało, zacząłem słuchać tych słów, które padają z ust moich kolegów. I wiecie, były to bluźnierstwa, same przekleństwa. Wiecie, jak to jest w wojsku? Może ktoś wie, jak był, to wie. To jest, wiecie, takie specyficzne środowisko. A więc było masę przekleństw. Każde przekleństwo, które padało, raniło mnie. Dosłownie w tak mocny sposób, jakby ktoś wbijał we mnie noże. To było fizyczne cierpienie. Ja chciałem krzyczeć do nich, żeby przestali, bo mnie zabiją. Ale oczywiście nic się nie stało. I wtedy w pewnym momencie, wiecie, stanąłem i pomyślałem sobie tak. Wczoraj przyjąłem Pana Jezusa do serca. A On nie lubi, jak się przeklina. A więc On naprawdę zamieszkał w moim sercu. I w tym momencie coś się wydarzyło. Kiedy powiedziałem sobie samemu te słowa z mojego mózgu do mojego serca, kiedy ogłosiłem to swojemu sercu, że Jezus jest w moim sercu, mieszka w moim sercu i wtedy, kiedy się modliłem, zapraszałem, On przyszedł, nastąpiło coś takiego, jak gdyby fala potężnego gorąca obmyła mnie z góry do dołu. Wszystko zniknęło. Jakbym nigdy w życiu nie pił alkoholu, jakbym nie palił papierosów 3 paczki dziennie, nic, wszystko dosłownie zniknęło w ułamku sekundy. Wpadłem tam do środka i mówię, chłopaki, spotkałem Jezusa. A oni, wiecie, co zrobili? Za telefon i do szpitala psychiatrycznego chcieli dzwonić. Dlaczego? No, ja im się nie dziwię. Ja wcześniej białe mychy widziałem, wiecie, te rzeczy, a później się okazało, że Jezusa spotkałem. No to co byście sami pomyśleli? Prosty wniosek. Ale to było 22 lata temu. Od tamtej pory Bóg mnie zachwyca nieustannie. Ciągle mnie zachwyca. A więc to jest pokrótce. I o czym chciałem wam dzisiaj mówić? O łowieniu ryb. Przeczytajmy pewien fragment Bożego Słowa. Otwórzmy Ewangelię według świętego Łukasza. Na pewno wiecie już, jaki rozdział będziemy czytać. 5. Ale zanim jeszcze przeczytamy ten fragment, mam do was jeszcze jedno pytanie. Czy zadowala już was wszystko to, co osiągnęliście? Nie zadowala was? A więc jeszcze są rzeczy przed wami? Amen. To dobrze. To właśnie to chciałem usłyszeć. Bo gdybyście powiedzieli, że was zadowala, to bym już stąd wyszedł. Dlatego, że nie ma sensu dalej mówić, prawda? Dla tych, którzy już osiągnęli wszystko, prawda? A więc jeżeli nie osiągnęliście wszystkiego, tak więc wierzę, że to będzie słowo, które ma być tu głoszone. 5 rozdział Ewangelii według Łukasza. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy wyszedłszy z nich płukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi, należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą. I przyszli. I napełnili obie łodzie tak, iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona, wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Wiecie, jaka to jest niesamowita historia? Kiedy kolejny raz ją czytałem, ona mnie po prostu zdumiała. Ona mi po prostu znowu otworzyła okno, wiecie, gdzie mogłem spoglądać jeszcze szerzej, jeszcze dalej. Wiecie, moim marzeniem było kiedyś stanąć na jakiejś bardzo wysokiej górze i rozejrzeć się. Mam lęk wysokości. Ale chciałem stanąć na tej wielkiej górze i się rozejrzeć. A wiecie dlaczego? Dlatego, że kiedy stoimy zawsze pod górą, to tylko widzimy co? Co widzimy? Górę. I masę problemów. I nie widzimy wyjścia. Jeżeli jesteśmy pod tą górą, widzimy tylko masę problemów, nie widzimy wyjścia. Ale kiedy wstąpimy na nią, kiedy wejdziemy, kiedy wdrapiemy się, męczymy się przy tym oczywiście, ale co się dzieje wtedy? Wow! Ale widok! Ale wspaniały widok! Widzę wszystko! Widzę nawet, wiecie, dalekie, odległe rzeczy. Kiedy byliśmy w Strzegomiu teraz, zbór jest w fantastycznym miejscu, wiecie? Dano im to na wysypisku śmieci. Najgorsze miejsce, jakie sobie burmistrz plus tam jeszcze ktoś wymyślił. Żeby po prostu dali im spokój. Dali im miejsce na samym końcu miasta. Była na samym szczycie takiego wzgórza i tam było wysypisko śmieci. I wiecie, co oni z tego zrobili? Że dzisiaj miasto chce od nich odkupić ten teren. Ale widok jest przepiękny. I czasami przy dobrej pogodzie widać szczyt Śnieżki. To jest niesamowite. Wiecie, przeszkadzają trochę drzewa, ale kiedy się przyjrzeć, można zobaczyć te pasma już gór, które widać. To jest przepiękny widok. I kiedy stałem tam wtedy, kiedy patrzyłem na to wszystko, mówię, Boże, jak jeszcze wiele jest przed nami. Jak jeszcze wiele rzeczy, wiele miejsc jest przed nami, które musimy zdobyć. I są do zdobycia. Fajnie, że powiedzieliście, że nie jesteście zadowoleni jeszcze z tego, co już osiągnęliście, ale ciągle macie pragnienie. Jeszcze to się nie skończyło. Jeszcze więcej. Zobaczcie, ile pustych miejsc tu jeszcze jest. A jeszcze tu można postawić, jeszcze tam można postawić, tam można... Dosłownie. Ścianę można jeszcze wyburzyć. A więc macie tyle możliwości. Tyle wspaniałych rzeczy. Kwestią jest teraz, czy tego chcemy? Czy tego pragniecie? Czy po prostu siądziemy i będziemy marzyć, będziemy mieli cudowne plany? Wiecie, kiedy tworzyliśmy labirynt, miałem masę przeciwników. A wiecie dlaczego? Ludzie mówili, słuchaj, mamy plany, mamy wspaniałe, cudowne plany. My możemy to robić, ale wiecie, minął rok, minął 2 lata i dalej ci ludzie mają plany, ale nic z tym nie zrobili. I przez 20 lat możemy siedzieć na krzesłach, mieć cudowne plany i nic z tym nie zrobimy. Cóż z tego? Co dostaną ci ludzie w mieście? Co zyska wasz Kościół? Nic nie dostaniemy. Nic nie zrobimy. Ale jeżeli tylko uchwycimy się tego i mówimy, Panie, oto jestem, zrób ze mną coś. I wiecie, kiedy czytam tą historię, pierwsza rzecz, która rzuca mi się w oczy, to jest to, że kiedy Jezus stał, masy ludzi koło Niego się tłoczyły, ogromne ilości ludzi. Pytanie, dlaczego? Co takiego było w Jezusie Chrystusie, że masy ludzi przyciągał do siebie? Przecież oni nie wiedzieli wtedy do końca, że On jest Synem Bożym. Nie wiedzieli, że jest Bogiem. Wiecie, my dzisiaj mamy świadomość i mówimy, a Jezus był Bogiem. Jezus mógł czynić wielkie rzeczy. Jezus mógł zmagać się z problemami. Jezus mógł walczyć w Getsemane. Mógł, wiecie, Jego pot jak krople krwi, ale On tego przecież nie czuł, bo był Bogiem. Wiele razy tak słyszę, ale to jest nieprawda. Jezus ogołocił się ze wszystkiego dla nas, dla każdego z nas. Wyzbył się swojej boskości. Słowo Boże mówi, On to wszystko zostawił, aby stać się zwykłym człowiekiem. Aby pokazać nam, że ty siostro, bracie, kto, kimkolwiek jesteś, młody, stary, masz tą szczególną moc daną przez Boga do tego, aby pozyskać innych dla Boga. Masz to. Kwestia jest tylko, czy to weźmiesz, albo może inaczej. Zastanowisz się, ile to mnie będzie kosztowało. Ile czasu będę mógł poświęcić, a przecież go nie mam. Kto ma dzisiaj mało czasu? Oczywiście wy ręki nie podniesiecie. Ja mam mało czasu. Ale powiem wam, w jednym miejscu byliśmy na labiryncie. Byliśmy i rozmawiałem z panią dyrektor szkoły. I ona mi powiedziała coś takiego. Kiedy ją spytałem, czy czyta Biblię, ona mi powiedziała, nie mam czasu na to. Nie mam kompletnie czasu. Ja mówię, to powie mi pani swój dzień. No i ona mówi rano to i tak dalej. No i wieczorem dwa seriale. A ja mówię, a czy nie można obejrzeć jednego serialu? On, proszę pana, nigdy o tym nie pomyślała. To jest niesamowite. Wystarczy jeden serial mniej i mam 45 minut, czy tam godzinę, nie wiem ile trwają. I mam godzinę na to, żeby poczytać Boże Słowo, żeby spotkać się z Bogiem. Jest czas? Kto z was nie ma czasu, żeby zwiastować Ewangelię? A kto ma czas? To są dobre pytania, wiecie? Czyli tak. Nikt nie podniósł, kto nie ma czasu, ale kto ma czas, poniósł. Coś dziwnego się dzieje. Naprawdę, zauważacie? Czyli tu trochę ludzi jest w takim, nie wiem, gdzieś daleko. Ale zobaczcie, okazuje się, że mamy czas. Kwestią jest teraz, czy głosimy tę Ewangelię? Czy głosimy Boże Słowo? Czy rozmawiamy z ludźmi o Jezusie Chrystusie? Czy przekazujemy? I zobaczcie, że wokół Jezusa było mnóstwo ludzi. Mnóstwo. Dlaczego? On głosił Słowo Boże. I jest napisane tutaj, że ludzie garnęli się, aby co? Słuchać Słowa Bożego. Na pewno o nim słyszeli. Widzieli cuda, które czynił. Widzieli uzdrowienia. Widzieli to wszystko. Dzisiaj miałem taką rozmowę też wcześniej. Dlaczego, kochani, czego my tak naprawdę chcemy? Darów czy dawcy? Zastanówcie się dobrze. Zastanówcie się bardzo dobrze, bo to jest bardzo szczególne pytanie. Czego pragniesz w swoim życiu? Darów czy dawcy? No. Powiem wam, ja spotykam bardzo dużo ludzi, którzy mi bardziej mówią o darach niż o dawcy. Jeżeli masz dawcę, masz i dary. Amen. Halleluja. Jeżeli masz dawcę, masz i dary, a więc szukaj dawcy, podłączaj się pod źródło, nieustannie do Jezusa Chrystusa. Cały czas sprawdzaj. Pamiętacie Dawid, król Dawid mówi tak do Boga. Badaj moje nerki, badaj moje wnętrze, czy co? Czy nie kroczę drogą zagłady? A więc zobacz, spójrz codziennie, wstań rano, zobacz gdzie jesteś, czy jesteś podłączony do źródła. Mi się podoba, wiecie co, samochody w Skandynawii. Kiedy my w zimę mamy problem z samochodami, które stoją na zewnątrz i nie możemy ich odpalić, oni nie mają problemów. A wiecie dlaczego? Bo oni mają zamontowane w miskach olejowych takie grzałki. I przed każdym domem albo gdzieś jakieś tam busy i tak dalej, samochód jest podłączony pod pod prąd i nieustannie miska olejowa jest grzana i w każdej chwili się idzie i się odpala. Wiecie, to jest niesamowite, kiedy o tym myślałem. To nie jest tak, że wiecie, za tydzień będziemy mieli ewangelizację. A dzisiaj? No dzisiaj nie odpalam. Dzisiaj nie jestem w stanie. Dzisiaj nie jestem podłączony do źródła. Wielu młodych ludzi pytam tak, czy posadziłbyś obok siebie Jezusa po 23, kiedy coś oglądasz? No ja mówię młodych, a mogę zapytać starszych. po 24. Posadziłbyś? Chciałbyś, żeby Jezus oglądał to, co ty? Chciałbyś, żeby Jezus słuchał tego, co ty? Czy chciałbyś tego? Czy chciałabyś tego? Czy chciałbyś, żeby Jezus słuchał każdego twojego słowa, które codziennie wypowiadamy? Dlaczego tak jest? Jeżeli nie jesteśmy podłączeni pod źródło, to zawsze będziemy uchybiali wielu rzeczom. Zawsze będziemy mieli problemy, dlatego musimy być podłączeni. Jezus był nieustannie podłączony. Zobaczcie, jest i w innych miejscach napisane, że kiedy On wchodził w ciągu dnia, głosił Ewangelię, wieczorem co? Szedł na górę, szedł do Ojca, modlił się, oczekiwał wskazówek od Niego i od razu później znów szedł z mocą, prawda? Amen? Pamiętacie uczniowie, którzy nie mogli wypędzić tego demona? Co Jezus im odpowiedział? Że ten rodzaj wychodzi przez post i modlitwę. A więc przez to, że cały czas chodzisz w Duchu Świętym, cały czas jesteś zanurzony w Duchu Świętym i wtedy masz moc. Jeżeli nie jesteś podłączony, jeżeli nie jesteś podłączona pod tą moc, którą daje nam Jezus Chrystus, to co? To nic nie możesz. Będziesz miał tylko moc, ale ogromną moc pobożnych życzeń. Ale nic nie zrobisz. Nic nie zrobisz. Będą pragnienia, będą marzenia i ciągle będą niezrealizowane. Przychodzi frustracja, zniechęcenie. Koniec. Destrukcja. Nie ma nic. A więc co takiego było, że Jezus tak bardzo przyciągał ludzi? On był nieustannie podłączony. I teraz zobaczcie, kiedy głosi ludziom. Słucha go pewien rybak. Płucze swoje sieci. Był sfrustrowany, nic nie złapał całą noc, a przecież to była jego praca, źródło jego utrzymania. Nic, ale gdzieś tam usłyszał. Kiedy Jezus do niego podchodzi, on mówi, zobaczcie, co to jest, kiedy on mówi, to wylewa się ta frustracja z niego. Całą noc łowiliśmy, nic nie złapaliśmy. Ile razy ktoś z was powiedział tak, tyle ewangelizacji zrobiliśmy i nic nie złapaliśmy. Czy po każdej ewangelizacji macie ryby? Czy przychodzą ludzie, przychodzą nowi ludzie, czy nie? Nie zawsze. Nie zawsze. I często, wiecie, gdzie jesteśmy w różnych kościołach, to ludzie mówią tak, już tyle ewangelizacji żeśmy zrobili. Już tyle pieniędzy wydaliśmy na to. I nic. Kochani, Słowo Boże mówi, że jest czas siania i czas zbierania. Że jeden sieje, inny co? Orze. I nigdy nie wiemy, ale nigdzie jest napisane, żeby przestać siać. Nigdzie Biblia mi nie mówi o tym, zaprzestańcie siania. Kiedy będzie koniec siania? Kiedy przyjdzie koniec? Kiedy przyjdzie koniec, nie będzie już siania. Ale dopóki mamy te możliwości, siejemy. I teraz ten rybak, ten biedny rybak, co on słyszy? Wypłyń na głębie. Wow. Ale po co? Gdybym dzisiaj wam powiedział teraz, wstańcie wszyscy, idźcie na ulicę Lublina. Poszlibyście? Byście sam se idź. Idźcie, głoście. Idźcie, mówcie ludziom o Jezusie. Przejdź koło 10, koło 20. Wiecie, pewna organizacja ma taki pewien system. Mówi tak. Na pewno ją znacie, bo to w każdym mieście jest w Polsce. Oni mówią tak. Głoszę 100 ludziom. 99 mnie opluje, ale jeden mnie przyjmie. Ale jeden mnie przyjmie. I teraz każdy z nich to robi i w ciągu roku mają 100% pomnożenia. To jest ciekawe. To jest dosyć ciekawe. Ale nam nie zależy na tym, żeby tylko pozyskiwać ludzi i czynić ich jakimiś członkami organizacji. Nam zależy na tym, żeby ludzie przychodzili do Pana Jezusa Chrystusa, żeby zmieniali swoje życie, żeby to życie było ukształtowane. Wiecie, po co mi człowiek, którym ja się będę ciągle męczył i użerał? Niech przyjdzie nawrócony, niech przyjdzie przemieniony, niech przyjdzie pełen Ducha Świętego, halleluja, i z nami uwielbia Boga. Niech doświadczy Jego przemiany. Kościół to jest zgromadzenie ludzi, którzy kochają Jezusa. To jest niesamowite. I ten rybak słyszy, ale w końcu zobaczcie, co mówi. Nic nie złapałem, ale na twoje słowo co zrobię? Zarzucę sieci. I rzuca sieci. I co się dzieje? Jest napisane co? Mnóstwo ryb. Ta mnogość, która wypełniła te sieci, co się z nią stało? Wiecie, sieci zaczynają się rwać. I tu jest pewien szkopuł, wiecie, który zobaczyłem. Mianowicie współdziałania. Gdyby nie skinęli na tych z drugiej łodzi, to co by się stało? Sieci by się porwały. Nic by nie złapali, połów by był zepsuty. A tak się często dzieje, gdzie jest taka, wiecie, taka, nie wiem jak to nazwać, brzydko nie powiem, pazerność, ale jest coś takiego, że to jest moje, ja nikomu tego nie dam. Ja nie pozwolę na to. Kiedyś pewien człowiek do mnie przyszedł i powiedział mi tak na nabożeństwie. Słuchaj, czy u was w domu jest grupa domowa? Ja mówię, że tak, jest grupa domowa. Czy mógłbym przyjść? Ja mówię, tak, bardzo fajnie. Ale w pewnym momencie przychodzi inna osoba i mówi tak, posłuchaj, ja 2 lata już modlę się o tą osobę i walczę o nią. Dlaczego ty mi ją zabierasz? Spojrzałem, wiecie, bardzo zdziwiony. Ale ja cię jej nie zabieram. No jak? Przecież słyszałam sama, że na grupę domową ma do ciebie przyjść. Ja mówię, ale ja jej tego nie proponowałem tej osobie, bo ta osoba sama chciała. Co rozumiałem powiedzieć? Nie, nie, przychodź. No ale to jest człowiek nasz. Ja mówię, o Boże, kochany, no to weźcie sobie tego człowieka. No. Przecież ja nie, tutaj nie walczę, wiecie, żeby ludzi zabierać. Ale zrozumcie właśnie, to jest to, że pracujemy na niwie pańskiej wszyscy. Ile jest tu ewangelicznych kościołów? Nie wiem, w Lublinie, nie patrzyłem nawet. Ale współdziałamy. Dlaczego? Bo nie chcemy budować tylko denominacji, ale chcemy budować Królestwo Boże. Halleluja. Amen. Królestwo Boże chcemy budować. Ale to jest fajne, kiedy zobaczycie, co się dzieje. Bo jeżeli my będziemy mieli myśli o budowaniu Królestwa Bożego, to co jest napisane, że kiedy oni skinęli na tych z drugiej łodzi, co się stało? Obie łodzie, co? Obie łodzie się wypełniły. Wiecie, kiedy przychodzi przebudzenia, kiedy możecie poczytać o różnych przebudzeniach, to zobaczcie, że w niektórych państwach, gdzie przebudzenia wybuchały w taki ogromny sposób, to co się działo? Że wszystkie kościoły były pełne. Nie danej tylko denominacji, ale wszystkie kościoły były pełne. Kiedy przychodzi Boże poruszenie, to wiecie, wszystko staje się pełnią. To jest niesamowite. To jest pragnienie, wiecie, każdego ewangelisty, widzieć po prostu, że ludzie współdziałają po to, żeby głosić Chrystusa, żeby Kościół był coraz większy, mnożył się. Przecież nie pójdziemy do nieba i będziemy mieli sektor zielonoświątkowy, sektor baptystyczny, sektor katolicki, sektor taki. W którym sektorze będziecie? W którym sektorze? W zielonoświątkowym? Tu macie jeden, drugi, trzeci, czwarty. Sektor? W którym? Nie będzie sektoru. Będą ludzie, którzy kochają Pana Jezusa, będą w niebie. Alleluja! Którzy kochają Pana Jezusa, którzy wyznali Go swoim Panem, oni będą w niebie. Którzy kroczą Jego drogą, oni będą w niebie. I teraz co robi Piotr? Zgarniają te wszystkie ryby. Ale wiecie, co jest ciekawego? Wpada od razu, widząc, z kim ma do czynienia, pada i mówi tak, jestem, wiecie, ja już tu sparafrazuję troszeczkę, mówi, jestem niedoskonałym człowiekiem. Kto z was jest doskonały? O, jedna osoba. Super. Chwała Bogu. Ja się pytam, kto jest doskonały. Widzicie, nie jesteśmy doskonali. I skoro niedoskonałych ludzi Bóg może w tak cudowny sposób używać, halleluja. Kto czuje się zbyt mały, nic nieznaczący? Ile osób takich jest? Powiem wam jedno, ja wiem, że takie osoby są. Nie musicie podnosić rąk. Ale ja wiem, że czujesz się nieraz odrzucony, że czujesz się nieraz gdzieś na uboczu, że czujesz się po prostu nic nie warty. Ja nie wiem, ile mam czasu, bo już zbliża się 12, ale kochani, byliśmy, powiem wam parę świadectw. Na jednym z labiryntów przyszła kobieta. Później się okazało, że ona jest wierzącą. Ona przyszła i widziałem, że ona bardzo dziwnie wygląda. Kobieta około lat 30. Była, no, jej twarz była szara, bez wyrazu, smutna. I kiedy ona przeszła przez labirynt, wiecie, wyszła zupełnie inną osobą. Twarz rozpromieniona, pełna radości, wiecie, i mówi, chcę żyć. Do końca nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Później się okazało, że ta kobieta chciała, przyszła tylko, żeby jak gdyby no, pójść na ten labirynt, bo żeby przejść, a później chciała popełnić samobójstwo. Później się okazało, że wierząca. Później się okazało, że mąż niszczył regularnie jej życie. Później się okazało, że zostawił ją. Stwierdził, cały czas mówi, nic nie jesteś warta, do niczego się nie nadajesz, jesteś brzydka, jesteś taka i jeszcze ją zostawił. Nie widziała sensu życia. Ale kiedy zrozumiała, kiedy usłyszała tam pewne słowa na temat, jak Bóg patrzy na nią, ona zrozumiała, jaka jest cenna dla Boga. Nie dla tego mężczyzny, ale dla Boga, jaka jest cenna. I powiedziała, chcę żyć. Halleluja. To jest, wiecie, niesamowite. To jest takie to, że Bóg naprawdę działa. Boże Słowo ma moc zmieniać ludzi. I jest napisane, wiecie, że ten Piotr, gdybyśmy dalej czytali w ogóle różne miejsca, pamiętacie, kim był Piotr, nie? Zawsze narwany. Wszędzie pierwszy, we wszystkim. Zdradził Jezusa też. Też, no, wszystko, cokolwiek jest. Ale jest fajny motyw, taki nawiązujący do tego miejsca. Mianowicie Dzieje Apostolskie. Jeszcze zostawcie sobie tamte miejsce, bo wrócimy do niego. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Czytał całej tej historii, ale znacie, pamiętacie, zesłanie Ducha Świętego, wylanie Ducha Świętego jest i co się wtedy dzieje? Na to powstał Piotr wraz z 11. Podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie judcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam będzie to wiadome. Dajcie też posłuch słowom moim. Tu na razie zatrzymamy. I wiecie, co robi Piotr? Wychodzi i co robi? I zarzuca sieć. Wow. I rzuca sieć. I opowiada o Jezusie, opowiada o ukrzyżowaniu Jezusa, o tym, co Jezus wszystko robił. Wiecie, to jest zarzucanie sieci. I on zarzuca sieć. I co się dzieje? Tam było mnogość ryb, prawda? Dwie łodzie. A tu jest ile? Pamiętacie? 3000 dusz. Halleluja. To jest połów. Piotr strachliwy, który zaparł się Jezusa. Kiedy co? Otrzymał moc z wysokości. Pamiętacie? A więc podłączył się do źródła. Podłączył się do źródła. Wypełniony został mocą. Tu już nie jest strachliwy Piotr. On już wychodzi. On zarzuca sieci śmiało. 3000 zostało pozyskanych dusz. Kochani, ja nie wiem, ile dokładnie jest w Lublinie ludzi. Koło 400 tysięcy czy więcej. 350. Wiecie, mamy tydzień tutaj ewangelizacji. Zobaczymy, ile przyprowadzicie tych rybek tutaj. Zobaczymy każdy, ile przyprowadzi. Wiecie dlaczego? Dlatego, że byliśmy czasami zdziwieni. Jedna osoba potrafiła przyprowadzić 91 osób. Jedna osoba. W mniejszym, kilkakrotnie mieście. 91 osób. Wywiera ogromny wpływ na miasto. Jedna osoba, która była kiedyś alkoholikiem. Jedna osoba, którą zna całe miasto, która pomaga ludziom uzależnionym. Może go znacie. O dobrych rzeczach to można mówić po nazwisku. Janek z Kutna. Szef Coffee House na Polskę. Znacie go? Nie znacie go. A szkoda. Jest niesamowity człowiek. Ma ogromne serce dla ludzi. Dla właśnie takich ludzi, którzy zostali wyrzuceni poza margines. On ma niesamowite serce. A więc zobaczysz, że Piotr łapie, podłączony do źródła, wypełniony mocą Bożą, zgarnia 3000 dusz. Jeszcze raz wróćmy do tego miejsca. Z powrotem do Ewangelii Łukasza. 10 wiersz, który jest bardzo kluczowy. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Tu jest ten nawiązanie jeszcze do wcześniejszego wersetu. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. Zadam wam jeszcze jedno pytanie. Kto się boi ewangelizować z was? Ale szczerze, ja was nie będąc jedna osoba. Chwała Bogu. Bóg widzi szczerość przede wszystkim. Bądźmy szczerzy. Dlaczego? Powiem wam dlaczego. Czasami ogarnia nas strach. Kiedy, wiecie, ja byłem szefem kompanii. Kiedy wyszedłem na ulicę, to mówiłem tak, Boże, żeby tylko żaden z moich żołnierzy tu nie przechodził. 140. Mówię, żeby tylko żaden z nich nie przechodził. Oczywiście wiecie, ilu było? Mój szanowny kolega wypuścił prawie wszystkich. I oczywiście wszyscy mi widzieli na placu. Słyszeli, co głosiłem, a później się śmieli, mówili, o, Sawera klęczał na placu Grunwaldzkim. Wow, to było dziwne. I powiem wam, ogarnia nas czasami strach. Przed czym? Przed śmiesznością. Jak ludzie nas odbiorą. Czy nas zignorują. Czy w ogóle, co, nie wiem, będą nas, co będą z nami robić. I czasami to się pojawia. Albo też pojawia się coś innego. Nasze życie nie jest takie, o jakim mówimy. I boimy się konfrontacji na mieście. Bo może się okazać, że podejdzie ktoś znajomy i powie, ty gościu, wczoraj ja cię widziałem tam z budką z piwem, a dzisiaj ty taki święty jesteś? Wiecie, czasami i takie coś jest. Dlatego cię boimy. Kochani, chcę wam powiedzieć jedno. Nie bójmy się. Z tą zachętą, którą dla was tu przyjechałem, to się mówiąc o tym słowie dzisiaj, to jest to, zarzucajcie się ci, nie bójcie się. Nie bójcie się. Gdziekolwiek jesteście, w szkole, w domu, w pracy. Wiecie, mój syn, on jest na tym plakacie, jeszcze był młody, teraz trochę starszy jest, gra w uwielbieniu, tak więc świetny człowiek, naprawdę fajny. Ale kiedy on był, wiecie, kiedy on mi nieraz mówi, że młodzież ma dzisiaj o wiele trudniej niż my mamy. Ja mówię, dlaczego? No przecież też ludzie wytykają palcami, robią różne rzeczy. On mówi, tato, nie rozumiesz czegoś. Dzisiaj jest potężna broń, jaką jest internet. Dzisiaj można zniszczyć człowieka w bardzo krótkim czasie i na forum prawie całego świata. I mówi, ty nie rozumiesz tego. Ale powiem wam jedną rzecz, on ma rację. I faktycznie wielu ludzi popełnia samobójstwa przez różnego rodzaju rozsyłanie złych wiadomości i tak dalej. Ale powiem wam tak, podłączcie się do źródła. Podłączcie się do źródła. Zarzucajcie sieci. Nie bójcie się. Powiem wam naprawdę, pomnożenie przychodzi wtedy, kiedy działamy. Pan Jezus Chrystus daje nam moc, daje nam siłę do tego wszystkiego. Jeżeli tylko my zrobimy kroki. Jeżeli nie zrobimy żadnych kroków, jeżeli będziemy siedzieli tylko na krzesłach i mieli dobre chęci, to nic nie osiągniemy. Ktoś powiedział kiedyś, pamiętacie, dobrymi chęciami jest co? Wybrukowane? Piekło. Ludzie mają dobre chęci. Opowiem wam jeszcze jedną. Co znaczy słowo i mówić? Jeszcze jedno świadectwo z labiryntu. Przyszedł pewien starszy człowiek, któregoś razu w pewnej miejscowości, duży zbór i wyszedł, ten człowiek już ponad 70 lat miał. Wyszedł zapłakany, strasznie zapłakany. I podszedłem do niego i zaprosiłem go, zresztą tak jak wy będziecie to samo robić, do takiej rozmowy duszpasterskiej. I zapytałem go, dlaczego on płacze. Ale wiecie, on jakoś, jak gdyby pominął ten temat płaczu, mówi, że to takie wspaniałe miejsce, tak dalej, tak dalej. I zaczął opowiadać, jakim jest człowiekiem. Dobrą rzeczą jest słuchać ludzi. Pamiętajcie, jak będziecie mieli, rozmawiali w duszpasterskich rozmowach, to słuchajcie ludzi. Zanim zaczniecie im dużo mówić, nie? To słuchajcie ludzi. I ja zacząłem go słuchać. I on mi opowiadał o swoim życiu. Opowiadał mi, że on jest kierowcą. Staje przed każdą kapliczką, jaka tylko się pojawia. Gdziekolwiek. On się zatrzymuje, wysiada, klęka, modli się i oddaje hołd tym wszystkim rzeźbom i tak dalej, i tak dalej. I to jest niesamowite. Co byście mu powiedzieli? Co byście powiedzieli takiej osobie? Że szuka Boga. Dobry ten. Ja mu powiedziałem, wiesz co? Kiedy on zaczął mi opowiadać, ja mówię, wie pan co? Jest i pewna osoba w Biblii, bardzo szczególna osoba, wymieniona, apostoł Paweł się nazywał, który był bardzo gorliwy. Nawet zabijał z gorliwości, ale był nieukierunkowany. I kiedy zaczęliśmy rozmawiać, on w końcu wylał swoje serce i zaczął mówić o tragediach wszystkich, które dokonują się w jego rodzinie. Córki, problemy straszne, rozwody, dzieją się naprawdę makabryczne rzeczy. I wiecie, zacząłem z nim rozmawiać i zacząłem mówić mu o żywym Jezusie, o żywej relacji z Jezusem, że to nie jest obraz, że to nie jest figura, że to nie jest, wiecie, jakiś tylko fragment czegoś tam napisanego i odczytywanego 10 razy w kółko, to wtedy coś się zmieni. Nie, powiedziałem o żywej relacji. I wiecie co? Ten człowiek w pewnym momencie mi się tak rozpłakał, że ja nie wiedziałem, co się dzieje. On się rozpłakał i powiedział, nikt mi nigdy tego nie powiedział. Nikt mi nie mówił o tym, że ja grzeszę przeciw Bogu w taki właśnie sposób. Nikt mi tego nie powiedział. Kochani, jeżeli my nie powiemy ludziom, to oni dalej będą tak żyć. Nie wszyscy, wiara nie jest rzeczą wszystkich, to jest prawda. Ale jeżeli nie powiesz tego ludziom, jeżeli nie powiesz o żywej relacji z Jezusem, to będzie dalej tkwił w tym, czym tkwi. I ten człowiek mówi, to wiecie, jakie pytanie mi zadał? Tak, jakie jest w Biblii. To co mam robić? A ja mówię, przyjmij Pana Jezusa, będziesz zbawiony ty i twój dom. Halleluja. Modliliśmy się, ale później mu mówię, wiesz co, wie pan co, ja tak wiesz, ale mówię, wie pan co, jutro jest nabożeństwo, tu w zborze. Tu jest taki fajny pastor, tu jest tacy fajni ludzie są. Przyjdzie pan jutro, przyjdzie pan tutaj, podejdzie pan do pastora. Poprosi pan o modlitwę, niech Kościół się też pomodli o pana rodzinę. I wiecie co, ten człowiek zrobił wszystko to, co mu powiedziałem. To jest niesamowite. Kto ludziom powie o Jezusie, jeżeli nie ty? My przyjechaliśmy do was tutaj na tydzień czasu, ale nie przyjechaliśmy za was zrobić ewangelizacji. Wiecie o tym? My przyjechaliśmy tylko jako narzędzie do tego, żebyście nas użyli, żebyście sami zrobili tą ewangelizację. Bo wy będziecie rozmawiać z tymi ludźmi. Ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi i powiem wam szczerze, jak siedzę tutaj, to czuję się taki... Już bym chciał rozmawiać, ale muszę siedzieć. Tak więc wy będziecie rozmawiać. I ja was zachęcam do tego. Kochani, bardzo, naprawdę tak bardzo was zachęcam. Podłączcie się do źródła. Nie czekajcie do jutra. Dzisiaj. Dzisiaj podłączcie się. Dzisiaj napraw relację z Jezusem Chrystusem. Jeżeli masz jakąkolwiek zachwianą relację z kimkolwiek, wiecie, napraw ją jak najszybciej. Dlatego, że jeżeli przerywasz, masz z kimkolwiek jakieś niedomówienia, jakieś sprawy, zagniewania i one trwają już miesiącami, o to już w ogóle jest. Ale zrób to szybko. Napraw to dzisiaj. Podłącz się szybko do źródła. Aby cały ten tydzień, abyś był pełen mocy. Abyś cały ten tydzień wykorzystał na to, ażebyś mógł działać w Jezusie Chrystusie. Aby On mógł ciebie użyć, wykorzystać ciebie do tego, aby tutaj Kościół się zapełniał. Amen. Kochani, jedna osoba podniosła rękę. Dwie osoby podniosły ręce, że boją się. Może wstydem, może jakimiś innymi rzeczami. Ale dwie osoby. Jeszcze zadam to jedno pytanie. Czy jest jeszcze ktoś? No bo jeżeli nie boicie się, to jest pytanie, zadam wam jeszcze bardziej mocniejsze. To czemu tego nie robicie? Bo wiem, że nie chodzi mi o to, ja nie chcę krzywdzić kogokolwiek, kto robi to. Ale jest wielu, którzy tego też nie robią. Tak więc, kochani, zastanówmy się nad tym. Wstańmy, chciałbym się pomodlić. Halleluja. Drogi Jezu, chcę Ci podziękować z całego serca. Chcę Ci podziękować za ten Kościół, Panie, za Twoje dzieci, Boże. Chcę Ci podziękować za to, że są obmyte świętą Twoją krwią, Panie, halleluja. Amen i dziękuję Ci, Panie, że mogę dzisiaj, Panie, tu z tego miejsca, Panie, mówić, Panie, do nich, Panie. Proszę Cię, abyś Ty dotknął się, Panie. Abyś Ty dotknął się tych dwóch serc, Panie, które, Panie, podniosły ręce, Panie. Panie Boże, i powiedziały szczerze, że po prostu się boją. Panie, przydaj mocy. Panie, usuń wszelki strach. Wszelkie jakiekolwiek, Panie, rzeczy, które powodują przeszkodę, barierę. Usuń to w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie. Daj siłę, daj odwagę, daj śmiałość, Panie, halleluja. Bo najcenniejszą rzeczą jest, Panie, głosić Ewangelię, dobrą nowinę o Tobie, Panie. Dlatego proszę Cię, abyś teraz dotknął się szczególnie tych dwóch osób. Ale też modlę się, Panie, za innymi, Panie. Którzy, Panie, może nie podnieśli rękę tylko dlatego, Panie, żeby nie wyjść na jakieś osoby mało duchowe, Panie. Boże, proszę Cię, Panie, dotknij się każdego, Panie. Każdego brata, każdej siostry, Panie, halleluja. Boże, napełnij mocą z wysokości. Tak jak, Panie, napełniłeś swoich uczniów, Panie. Tak jak wylałeś swego ducha na wszelkie ciało, Panie. Dzisiaj wylewaj go obficie na nas, Panie, halleluja. Chcemy przyjąć od Ciebie każdą kroplę, Panie, halleluja. Nawodnienie naszego serca, Panie. Przyjdź, nawodnij nasze serca. Przyjdź, prosimy Cię o to, Panie. Proszę Cię z całego serca. Każdy niech ma dzisiaj pragnienie. Każdy niech dzisiaj, Panie, podłącza się do Ciebie, Panie, halleluja. Niech szuka, Panie, Twoich dróg. I niech raduje się, Panie, gdyż z Tobą życie, Panie, jest pełne radości, pełne miłości, pełne obfitości, Panie, halleluja. Nie brakuje niczego tym, którzy żyją w Chrystusie. Halleluja. I Panie, ja modlę się. Działaj dzisiaj w cudowny sposób, Panie, halleluja. Działaj dzisiaj w cudowny sposób. Jesteś Bogiem żywy. jesteś Bogiem świętym. Halleluja. Wzbudzaj ewangelistów, Panie. Wzbudzaj, Panie, tych, którzy pójdą, Panie, na ulice tych miast. Wzbudzaj, Panie, tych, którzy, Panie, ogłoszą Twoje królestwo, Panie. Halleluja. Wzbudzaj, Panie. Niech ten Kościół wypełnia się, Panie. Niech to miejsce, Panie, halleluja, Boże, będzie za małe, Panie. Boże Ojcze, proszę Cię, Panie. To jest tak ogromne miasto, Panie, Lublin. Tak wielkie, Panie. Boże, proszę Cię, Panie. Proszę Cię, niech, Panie, wody, niech te strumienie wód żywych, Panie, zostaną wylane w obfitości na to miasto. Ale przede wszystkim na swoje sługi, Panie, których użyjesz, Panie. Proszę Cię z całego serca. Zabiegam o to, Panie. I Boże, Ci dziękuję za Twoje, za Twoją łaskę, za Twoją dobroć, Panie. Chwała niech będzie... Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Halleluja, niech będzie uwielbione Twoje imię. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie. Amen.
Kochani, brat Arek dobre słowo do nas wszystkich powiedział. Weźmy to sobie do serca, nie tylko w tym tygodniu, ale na przyszłość, o tym, o naszych postawach, jakie mamy mieć względem innych ludzi, aby pozyskać ich dla Chrystusa. A teraz zakończymy pieśnią nasze nabożeństwo. Pięć minut z bratem Antonem, wszystkich duszpasterzy i zapraszam wszystkich na obiad do sklepiku na ciasto, kawę i krzesełka będziemy tutaj sprzątać.